ile razy w moim życiu było naprawdę źle. Stawałem przed lustrem i nie mogłem pogodzić się z losem człowieka, na którego odbicie patrzyłem smutnymi oczyma. Wszystko było trudne i niezrozumiałe. Pomówienie, odebranie dobrego imienia, cierpienie, choroba, odchodzenie, umieranie, samotność. To wzmagało strach przed jeszcze gorszym i niemoc. Czasami nawet świadomość tego, że nic dobrego już mnie w życiu nie spotka. Tej boleści nie był w stanie złagodzić fakt, że tylu ludzi podobnych napotkałem na mojej ścieżce życia. Poranionych i chorych, nawet tych z dróg podziwianego przez innych sukcesu. Z niektórymi z nich połączyła mnie wspólna rozmowa, pytania, wątpliwości. Z innymi minąłem się tylko na ulicy. Wiem też, że byli tacy, którzy nie mogąc odnaleźć wsparcia gdzie indziej, usiedli obok mnie w kościelnej ławce. Przybyli, bo nic im więcej już nie przychodziło do głowy. Nic im już w tym życiu nie zostało. Dlaczego ja przyszedłem tu dzisiaj? Dlaczego poświęciłem swój czas, być może już drugi raz tego dnia, żeby przebyć dystans drogi, która wiedzie mnie do kościoła? Różne są nasze motywacje, różne cele, jakie sobie stawiamy. Wiem jednak i czuję to niezwykle wyraźnie, że wyśpiewać mękę Chrystusową, zejść w jej przepaść, przyszli dzisiaj nade wszystko ci, którzy utrudzeni i obciążeni są życiem i jego smutkami. Oni na nic innego nie czekają. Czekają tylko na pociechę. Czekają tylko na wsparcie. Chciałbym w świetle wydarzeń przywołanych w śpiewanym przez nas z takim zaangażowaniem tekście gorzkich żali dostrzec dziś zwłaszcza tych, którzy doświadczyli w swym życiu jakiegoś poniżenia. Dotknęło ich i zraniło słowo osoby, od której bólu i ciężkiego doświadczenia przyjąć się nie spodziewali. Którzy odczuli ciężar niesprawiedliwego pomówienia, obmowy. Czynię to patrząc zwłaszcza na poniżonego Chrystusa, który pragnąc być jedynie dobrym, przyjął na siebie tak wiele ludzkich złości, zawiści, pomówień. Jak on się musiał czuć? Czy jako doświadczający ludzkich dolegliwości, bo przecież sam je zechciał przyjąć na siebie, mógł się spodziewać aż tak wielkiego zła ze strony tych, których do końca umiłował? Tak potężna jest tajemnica nieprawości. Tak łatwo człowiekowi zarzucić prawdę dla własnej wygody i wybielenia swego pogmatwanego życia. To niesłuszne oskarżenie przed sądem, jak mówią o tym gorzkie żale, w zapowiadającej śpiew intencji pokazuje, że jeśli sama dobroć i miłość, jaką był i jest Pan, musiała tak wiele przecierpieć, to dlaczego ja, słaby, miałbym być wolny od małości i złości drugiego? Dlaczego miałbym uniknąć pomówień? Dlaczego miano by mi nie odbierać dobrego imienia? I dlaczego zatrzymać by się mieli wobec mnie ci, którzy dążą do tego, czasami mniej lub bardziej świadomie, by zepchnąć mnie z drogi, na której jestem im zawadą i przeszkodą? Przypominam sobie historię prostego człowieka, który będąc świadkiem tylko pewnych wydarzeń, został posądzony o rzeczywisty udział w próbie zagrabienia państwowego mienia. Ten głęboko dobry mężczyzna, tak bardzo naciskany przez jednego z kierowników w zakładzie pracy, tak przez niego zastraszany, doszedł do etapu, w którym znalazł się na samym dnie ludzkiego smutku. Wyczerpany tym wszystkim, odebrał sobie życie, nie wytrzymując napięcia i nagonki, jaką na niego zgotowano, osieracając rodzinę, pozbawiając najbliższych swojej ciepłej i dobrotliwej obecności. Widziałem potem wielokrotnie człowieka, który miał powiedzieć, że żadne konsekwencje względem niego nie zostałyby wyciągnięte, że on tylko chciał go nastraszyć. Co musiał czuć ten, który tak bardzo znęcił się nad innym, tak niewinnym? Co nosi w swoim sercu i czy zdaje sobie sprawę z tego, co uczynił? Ciężkie i oczerniające pomówienia dotknęły nawet znanego nam wszystkim ojca Pio. W roku 1919 do świętego oficjum dociera list od grupy wiernych z San Giovanni Rotondo. Tak jest podpisany ten list. Mamy do czynienia, piszą autorzy, z pogaństwem. Na pojawienie się, w cudzysłowie, piszą, świętego, wszyscy padają na ziemię, na znak czci. Dla tych fanatycznych ludzi nie ma już Boga. Liczy się tylko ojciec Pio. Watykańska dykasteria badała sprawę i przekazała ją do archiwum. Nadawcy listu, jak mówiłem, byli anonimowi. Takich przypadków święte oficjum poważnie nie traktował. Ale po krótkim czasie do Watykanu trafia kolejny donos. Tym razem parafianie oskarżają ojca Pio o gromadzenie wokół siebie fanatycznych kobiet, tak zwanych córek duchowych, co ma być znakiem zgorszenia i frustracji innych kobiet. Twierdzą także, że zakonnik oczekuje od kleru oddania mu czci. Pięknym gestem niejednokrotnie odwdzięczał się za te bóle i oszczerstwa święty Pio. Bronił nawet swych prześladowców. Ważył bardzo mocno sądy wobec nich. Wiedział zapewne, że naśladuje kogoś, komu się to niesłuszne posądzenie już kiedyś przydarzyło. Może nawet widział go, jak święta Katarzyna Emmerich, stającego przed tylu fałszywymi trybunałami. Jezu, od pospólstwa zelżywie przed Annaszowym sądem znieważany, Jezu mój kochany. Około północy, tak przekazuje nam Katarzyna Emmerich, wprowadzono Jezusa przez oświetlony dziedziniec do wielkiej sali pałacu Annasza. Salę wypełnili żołnierze, pozbierany motłoch, Żydzi, lżący Jezusa, słudzy Annasza i część świadków, których Annasz kazał zebrać, a którzy później poszli przed sąd Kajfasza. Annasz ledwo mógł się doczekać przybycia cierpiącego Zbawiciela. Z twarzy jego tryskała złośliwa radość, chytrość i szyderstwo. Był on obecnie naczelnikiem jakiegoś sądu i siedział tu ze swym wydziałem, z komisją, która miała czuwać nad czystością udzielanej nauki i wobec arcykapłana sprawowała urząd oskarżycielski. Ze spuszczoną głową, w milczeniu, stał Jezus przed Annaszem, blady, skatowany, w mokrej, błotem obrzuconej sukni, ze skrępowanymi rękoma, trzymany na powrozach przez oprawców. A ten stary, chudy łotr, z rzadkim zarostem, pełen szyderstwa i chłodnej żydowskiej dumy, uśmiechając się, udał, że nie wie o niczym i zadziwił się niby to bardzo, że to Jezus jest tym więźniem, o którym mu dano znać. Po szyderczej, złośliwej mowie, którą skierował Annasz do Zbawiciela, padło pytanie o naukę Pana. Odpowiedź Chrystusa, trudna do przyjęcia przez zdeprawowany trybunał, porażała tych sądzących go złoczyńców do tego stopnia, że jeden z Lizusów, pachołek stojący blisko Pana, spoliczkował go boleśnie za obrazem sędziego. Również spokój Jezusa doprowadzał Annasza do złości i rozpaczy. Zaczął wzywać zatem obecnych, by wyznali, co słyszeli od Niego i jaką jest Jego nauka. Wypowiadali przeciwko Panu najcięższe zarzuty. Rozlegało się na wyścigi lżenie i krzyki motłochu. Wszyscy wrzeszczeli naraz, przeszkadzając jeden drugiemu. Oskarżyciele, jak mówi Katarzyna, występowali przed Niego i ciskali Mu te zarzuty w twarz wraz z obelżywymi słowami, a oprawcy szturchali Go, wołając: mów, odpowiadaj. Po przesłuchaniu u Annasza zaciągnięty został Zbawiciel do Kajfasza. Wyśpiewaliśmy te słowa. Jezu, przez ulicę sromotnie, przed sąd Kajfasza, za włosy targany. Jezu mój kochany. Tam zebrała się cała starszyzna żydowska. Chrystus znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Stanął bowiem wobec tych, którym wielokrotnie mówił biada, których nazywał po imieniu groby pobielane. Ci zaślepieni nienawiścią ludzie odwdzięczyli się za to Panu z nawiązką. W czasie przesłuchania Wysoka Rada, przedstawiając zarzuty, powoływała się nawet na rzekomych świadków. Ewangelie nazwały tych świadków fałszywymi, gdyż wszyscy oni mijali się z prawdą i plątali w fabrykowanych zeznaniach. Oskarżenia te miały na celu głównie przywołanie zniekształconych wypowiedzi Pana, których nikt nie zamierzał wyjaśnić, zobaczyć w odpowiednim kontekście, które nie zakładały również mowy obronnej czy tłumaczeń samego oskarżonego. Świadectwa jedno drugiemu przeczyły sobie nawzajem. I choć podstawieni świadkowie kompromitowali się, to jednak nikt się tym faktem nie przejmował. Znani z precyzji prawnej, a nawet przesady prawnej faryzeusze, w przypadku Jezusa z Nazaretu nie robili sobie najmniejszych wyrzutów z powodu tego, że jawnie łamali prawo. Wynik tego procesu wydawał się im tak oczywisty. Przewaga nad bezbronnym człowiekiem, byli tak pewni tego, tak wielka, że nawet nie podejmowano starań, które utrzymałyby pozór rzeczywistego procesu sądowego. Proces ten był jawnym bezprawiem. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed swoją radę. I tutaj, podobnie jak we wcześniejszym nocnym przesłuchaniu u Kajfasza, tak i teraz ludzie ci byli nieuczciwi wobec Jezusa. Nie chcieli wysilić się, by szukać prawdy. Nawet nie nurtowało ich pytanie: kim ty jesteś, człowieku? Szukali wyłącznie pretekstu, aby jak najszybciej mogli go oskarżyć, potępić i skazać na śmierć w majestacie prawa. Tak naprawdę czekali na to, aby było już po wszystkim. O wielkości cierpienia, jakie wiąże się z niesłusznym pomówieniem człowieka, z krzywdą, jaką wyrządza się w ten sposób, mówiła również święta Faustyna. Ona wiedziała jednak, że tylko w Panu można odnaleźć siłę, aby znieść upokorzenia i trudy życia, by móc uniknąć nienawiści względem drugiego, nawet jeśli jest on tak raniący nas i pozbawiony troski o prawdę. Wieczorem ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rąk i nóg i boków spływała krew Przenajświętsza. Po chwili rzekł do mnie Pan Jezus: to wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. Odpowiedziałam: Jezu, gdy patrzę na mękę twoją, to ja prawie nic nie czynię w ratowaniu dusz. I powiedział mi Pan: wiedz, córko moja, że Twoje codzienne, ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli mojej wprowadza wiele dusz do nieba. A kiedy Ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły Twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i ludzkie sądy. Rozważanie mojej męki dopomoże Ci się wznieść ponad wszystko. Wiele rzeczy zrozumiałam, których przedtem pojąć nie mogłam. O mój Jezu, jak trudno jest znosić tego rodzaju cierpienie, gdy ktoś jest dla nas nieżyczliwy i zrobi nam jakąś przykrość. Jak wielkiej potrzeba siły woli, aby taką duszę kochać dla Boga. Nieraz dusza musi się posunąć aż do heroizmu, aby taką duszę kochać tak, jak sam Bóg tego żąda. Drodzy moi, patrząc na Syna Bożego, stającego przed tym ludzkim, niesprawiedliwym sądem, chciejmy sobie uświadomić, iż w ten sposób Jezus bierze na siebie grzechy niesłusznego sądzenia i potępienia, wszystkie niesprawiedliwe wydane na nas wyroki, pomówienia, obmowa, sądzenie i potępianie drugiego człowieka to bardzo ciężki grzech. Podkreślił to także papież Franciszek, który po opowiedzeniu anegdoty o kobiecie, która kochała plotki i szerzyła je w każdym możliwym miejscu parafii, w której mieszkała, dał wyczerpujące i przenikliwe podsumowanie tego, czym jest plotka. Tak powiedział. Wspominam o plotce, bo to dla mnie jedna z najgorszych rzeczy w społeczności chrześcijańskiej. Czy wiecie, że plotki to terroryzm? Tak. Plotki to terroryzm, ponieważ plotki powodują to samo, co terrorysta. Podchodzi, rozmawia z kimś, rzuca bombę, niszczy i odchodzi. Jezus mówi wyraźnie do każdego z nas, do mnie i do ciebie: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ostatecznie tylko do Boga należy wydawanie decyzji o tym, kim jest naprawdę człowiek i na co zasługuje swoim życiem i postępowaniem. Tylko sam Bóg wie, co człowiek zrobił dobrego i złego i co znajduje się w głębi Twojego i mojego serca. Tylko On rozpoznaje, co kryje się w duszy, jakie są okoliczności takiego, a nie innego postępowania. My przecież, patrząc na człowieka, nie znamy jego wszystkich spraw. Widzimy je tylko z pewnej perspektywy, bardzo wąskiej. Dla ukazania, jak trudna jest ocena ludzkiego postępowania, przychodzi mi na pamięć swoista komedia omyłek, jak nazwał to Szekspir, która przed laty dotknęła również mnie, gdy na uroczystość obłóczyn, to jest przyjęcia przeze mnie sutanny, przyjechał mój brat bliźniak, który nieświadom niczego, wzbudził w oczach niejednej osoby swoiste zdziwienie, gdy zamiast w czarnym garniturze i krawacie pojawił się na korytarzu seminaryjnym tuż przed obrzędem przyjęcia sutanny w golfie i marynarce w kratkę i ze swoją narzeczoną u boku. Wtedy sytuacja szybko się wyjaśniła, ale po latach dopiero zreferowano mi to wydarzenie, już z uśmiechem. Jednak wtedy przyprawiające niemal o zawał serca seminaryjnych wychowawców. To dało mi jeszcze wyraźniejsze odczucie niepełności wiedzy o innych, jaką posiada człowiek, i słabości oceny rzeczywistości, jaką posiadamy. Od tego momentu jeszcze ostrożniej zacząłem patrzeć na ludzkie błędy, niedociągnięcia, wstrzymując się od pochopnej ich oceny. Niesprawiedliwe sądzenie Jezusa niech będzie dla nas wezwaniem do szukania prawdy w naszych sądach i ocenach innych ludzi. Prośmy także, abyśmy naśladując postawę Jezusa przyjmowali z pokorą niesprawiedliwe sądy i opinie, z którymi możemy się spotkać w naszym życiu. Ponownie na koniec przywołam świętą Faustynę, która w rozmowie z Panem Jezusem uczyła się, jak wybaczać krzywdzicielom i jak nauczyć się ich kochać. Akcentowała wartość modlitwy za nich co jest znakiem wielkiej miłości przebaczającej. Podczas mszy świętej ujrzałem Jezusa rozciągniętego na krzyżu i powiedział mi: uczennico moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają cierpienie. Czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. Odpowiedziałam: o mój mistrzu, przecież ty widzisz, że nie mam uczucia miłości dla nich i to mnie bardzo martwi. Jezus mi odpowiedział: uczucie nie zawsze jest w twojej mocy. Poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia i życzysz im dobrze. Tak często wiesz dobrze o tym ty. Nie umiemy wybaczać tym, którzy skrzywdzili nas, dotknęli. Patrząc jednak na przywołaną przed chwilą Faustynę, starajmy się powierzać zło, które nas dotknęło, Panu Jezusowi. Wiemy, jak ciężko to przychodzi, jaka boleść, jaki trud, ale wiemy również, ile pokoju spływa w ludzkie serce, gdy On uczy nas tej trudnej sztuki przebaczania.